28 listopada 1918 roku Józef Piłsudski podpisał dekret, w którym potwierdzono, że prawa wyborcze mają wszyscy obywatele bez względu na płeć. Mija 100 lat od momentu, kiedy kobiety w Polsce uzyskały prawa wyborcze i był to ogromny sukces. Kobiety niepełnosprawne są grupą, której sytuacja społeczna i zawodowa jest skomplikowana, a one same napotykają na swojej drodze wiele trudności w zależności od wieku, miejsca zamieszkania, statusu społecznego, otoczenia, czy wreszcie rodzaju niepełnosprawności. Kobiety niepełnosprawne doświadczają różnych problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem. I są to problemy dwojakiego rodzaju. Z jednej strony dotyczą uzyskiwania odpowiedniego wykształcenia, czy znalezienia wymarzonej pracy, z drugiej zaś indywidualnych cech związanych z samoakceptacją oraz poczuciem własnej wartości. Ponadto bariery komunikacyjne oraz architektoniczne powodują, że w życiu codziennym proste czynności stają się dla nich niekiedy bardzo skomplikowane lub wręcz niewykonalne. I tyle możemy przeczytać we wprowadzeniu do raportu Fundacji Aktywizacja o sytuacji niepełnosprawnych Polek. Naszymi gośćmi są dziś panie Elżbieta Kujawa, Agnieszka Szóstko i Monika Korzuchowska-Dojlido. Dobry wieczór paniom.
Dobry wieczór.
I wszystkie panie są żywymi dowodami na to, że większość przeszkód, barier czy problemów da się pokonać, obejść albo rozwiązać. Mimo wszystkich ustawowych gwarancji równości wszystkich obywateli w naszym kraju wciąż narzekamy na nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i zawodowym oraz na brak działań wyrównujących szanse osób niepełnosprawnych. Mówi się też o sytuacjach krzyżowej czy też podwójnej dyskryminacji, czyli ze względu na płeć i ze względu na niepełnosprawności. Czy te narzekania są uzasadnione? Patrząc na pani, wydaje się, że nie, ale czy są panie tylko wyjątkami?
Wydaje mi się, że skoro takie sugestie skądś spływają, to pewnie jakieś kobiety takiej dyskryminacji muszą doświadczać. Inaczej takich sygnałów by po prostu nie było. Na pewno zdarzają się takie sytuacje. W naszym życiu, myślę tutaj, jak jesteśmy z paniami, pewnie troszeczkę rzadziej, ale z drugiej strony może to wynikać z naszego podejścia do życia, z tego, w jaki sposób się zachowujemy, w jaki sposób funkcjonujemy, jak sobie to życie zorganizowałyśmy.
Wydaje się, że przez bardzo długi czas i pewnie jeszcze w niektórych miejscach czy w niektórych środowiskach najlepiej by było, żeby osoba niepełnosprawna w ogóle nie miała płci. Nie była kobietą, nie była mężczyzną, była po prostu takim nieseksualnym, czyli niepłciowym bytem.
Znaczy, myślę, że tak naprawdę w wielu opracowaniach, teraz już jakby punkt widzenia socjologiczny wymusza na nas, prawda, podział na kobiety i mężczyźni, w wielu projektach unijnych szczególnie też mamy podział na te kobiety i mężczyźni, natomiast jak bardzo często w gronie specjalistów siedzimy i zastanawiamy się nad konkretnymi niepełnosprawnościami, to mam nadzieję, że panie się zgodzicie, nie tak często przykładamy wagę do tego, jakby głównie zwracamy uwagę na konkretną niepełnosprawność, na trudności albo dyskryminacje wynikające z tej niepełnosprawności. Natomiast czy rzeczywiście tak często myślimy o tym, czy to rzeczywiście kobiety, a mężczyźni, czy dzielimy to? Chyba często też zapominamy o tym. To po prostu w takim życiu codziennym, w momencie, kiedy właśnie mamy skorzystać z toalety, tak jak rozmawiałyśmy tutaj przed przerwą, okazuje się, że wow, jednak tak, to jest bariera nasza, to jest bariera dyskryminacyjna, czy też krzyżowa, tak jak przed chwilą pani powiedziała. I to wychodzi w trakcie, to wychodzi po prostu, czasami nawet zastanawiając się w różnego rodzaju gremiach, nie przychodzi nam to do głowy, że to jest też ten moment dyskryminacji.
Tam mówiłyśmy o toaletach, a dokładnie chodzi o to, że bardzo często toaleta przystosowana do potrzeb z niepełnosprawnością, zwłaszcza niepełnosprawnością ruchową,
jest płciowa, tak?
Nie jest oznaczona ani dla kobiet, ani dla mężczyzn, tylko jest po prostu i często też w takim ciągu komunikacyjnym, niekoniecznie zręcznym.
Ja myślę, że w tej radości, że się w końcu te toalety tak w takim dużym zakresie pojawiły w ogóle, po prostu się nie zwraca uwagi na to, tak? W chwili obecnej na Zachodzie coraz częściej są już wyznaczone toalety dla osób niepełnosprawnych, dla kobiet i dla mężczyzn oddzielnie. Myślę, że w Polsce to kwestia czasu i podobnie jak te toalety, które są w chwili obecnej, pojawią się za chwilę takie płciowe.
Ja się jeszcze nie spotkałam, szczerze mówiąc, w Polsce z takim podziałem, że...
Są już w niektórych galeriach nawet.
Wow.
Na Zachodzie, tak, nawet w wakacje miałam okazję się przekonać, że są wyznaczone tak oddzielne dla mężczyzn, oddzielne dla kobiet.
Jasne.
Najtrudniej jest chyba w przypadku niepełnosprawności intelektualnej. Tam rzeczywiście samo poruszanie problematyki związanej z seksualnością jest skomplikowane, trudne, jeszcze bardzo często obarczone tabu. A przecież bycie kobietą, utożsamianie się z płcią i wszystkimi atrybutami jest uznaniem siebie za pełnowartościową jednostkę jako całość. Czy trudno to pogodzić, pani Elżbieto?
Wydaje mi się, że ważne jest to, żeby bez względu na to, czy jesteśmy niepełnosprawne, czy poruszamy się w normalny sposób, żebyśmy miały okazję realizować swoje plany życiowe, sprawdzać się w rolach, które sobie gdzieś tam wymyśliłyśmy w swoim życiu, tak? Jeżeli dla jednej z nas to będzie kariera zawodowa, rozwijanie się w sporcie, to jest to coś, do czego powinnyśmy dążyć. Ktoś inny wybierze na przykład rodzinę, tak? I też powinien mieć szansę zrealizowania tych planów, nawet jeżeli porusza się na przykład, jak ja, w odmienny sposób, ale jest w stanie sobie to zorganizować, czy zorganizować otoczenie wokół siebie tak, żeby właśnie te potrzeby zaspokoić.
To chyba też kwestia tego, w czym wzrastamy. Jeśli mamy rodzinę, która daje wsparcie osobie, bez względu na to, jaki to jest rodzaj niepełnosprawności, to ta osoba może chodzić nawet w momencie, kiedy tak naprawdę fizjologicznie jest to po prostu niemożliwe, albo będzie mogła wykonywać w zasadzie każdą pracę, na ile jej stan będzie jej pozwalał, w zależności od tego, jakie ma marzenia i czy ma rodzinę, która pozwala jej w tych marzeniach wzrastać. Bo jeśli mamy środowisko takie, które cię wspiera, na każdym kroku mówi, dasz radę, my ci pomożemy, jeśli nie tak, to zastanówmy się wspólnie, w jaki sposób możemy doprowadzić do tego, żeby te twoje marzenia spełnić. Żeby twoja niepełnosprawność nie ograniczała ciebie na co dzień. To wtedy na pewno wiele rzeczy jest łatwiejszych, bo wtedy człowiek buduje w sobie takie poczucie pewności siebie. Tak, ja mogę. I dopiero wtedy zaczyna oglądać się na otoczenie, w jaki sposób to otoczenie może wykorzystać do spełnienia swoich potrzeb i marzeń. Natomiast jeśli mamy do czynienia z takim środowiskiem, które nie pomaga wzrastać, myślę, że jest to zdecydowanie trudniej. I wtedy pobudzić te takie siły aktywacyjne wewnętrzne tej osoby jest po prostu trudniej. Dotyczy to również kobiet tak naprawdę, tym bardziej, że jednak mężczyźni w naszym społeczeństwie są postrzegani ogólnie jako tacy silni. Nawet jeśli mają niepełnosprawność, to mimo wszystko oni są tacy silni. Silni i mocni. A kobieta, ta słaba płeć, a jeszcze do tego z niepełnosprawnością, no to nie, to musimy się ją ciągle opiekować, a to okazuje się, że to są tak naprawdę takie siłaczki, takie heroiczne kobiety, które jednak dają radę i potrafią się opiekować i tak naprawdę bardzo często tym otoczeniem, od którego to one w niektórych momentach oczekują wsparcia.
A nie zdarza się wam spotykać z takimi sytuacjami, kiedy kobieta niepełnosprawna, niezależnie nawet od rodzaju niepełnosprawności, wzrasta w przekonaniu, że nie ma prawa. Nie ma prawa związać się z kimś i obarczyć kogoś swoją niepełnosprawnością. Nie ma prawa urodzić dziecka, ponieważ nie wiadomo, czy sobie poradzi i czy nie skrzywdzi swoją niepełnosprawnością swojego dziecka. I nie ma prawa marzyć właśnie, chociażby, żeby spełnić się w roli żony czy matki.
Na pewno się pojawiają takie dylematy, jeżeli na przykład tym partnerem ma być osoba pełnosprawna. Bardzo często jest to obciążenie genetyczne i właśnie ten lęk, czy w przyszłości dziecka się też nie uszczęśliwi niepełnosprawnością. Tutaj mówię bardzo często o środowisku osób z dysfunkcją wzroku. Bardzo często są to schorzenia uwarunkowane genetycznie. Więc na pewno jest też ten ogromny lęk, jak ja sobie poradzę w tych różnych rolach. Ja tutaj mogę mówić też o sobie, gdzie też realizowałam się jako dalej się realizuje jako matka, jako też poniekąd głowa rodziny, czy szyja rodziny, tak?
Ale pani Agnieszko, pani córka też ma problemy ze wzrokiem.
Tak. Mama i siostra także.
Czy uczy pani swoją córkę, że poradzi sobie, że to jest trudność, ale nie ograniczenie?
To znaczy, ja myślę, że każdy musi dojrzeć w pewnym momencie swojego życia, no bo wiadomo, że jest zawsze bunt. Sprzeciw wobec tej niepełnosprawności. Dlaczego ja wcale się nie będę z tym utożsamiać? Taka walka jest chyba czymś naturalnym i nie przyspieszy się tego procesu. Ale w momencie, kiedy przyjdzie akceptacja i stwierdzenie, że okej, skoro nic nie mogę z tym zrobić, muszę to zaakceptować. Coś, co jest moim ograniczeniem, może być też w pewnym sensie trampoliną do osiągnięcia pewnych rzeczy, które może są nieosiągalne, jeżeli bym była pełnosprawna bądź dobrze widząca. Ciężko w tej chwili jakby przewidzieć, jakby się moje życie potoczyło, jakbym była przeciętną osobą widzącą, tak? Tutaj jakby dodano mi skrzydeł, organizacja, którą reprezentuję, dała mi bardzo duże możliwości rozwoju, wsparcia, bo też ta wiara w siebie, że się można w jakiś sposób rozwijać, to wsparcie, tak, to prawda, my nie jesteśmy kimś wyjątkowym. My jesteśmy zwykłymi ludźmi.
Ale stajecie się w pewnym momencie wyjątkowe dzięki temu, że dajecie radę.
Być może tak, bo mamy jednak chyba też takie czasy, które też, to nie znaczy, że jest na każdym etapie pięknie i kolorowo, a na litość boską. Przecież skoro w życiu mamy dach nad głową, radzimy sobie, wychodzimy z domu, wychowujemy dzieci, mamy pracę, mamy ogniska domowe, pielęgnujemy je, więc jakby żyjemy wśród wartości i spraw, które nam się w życiu udają. I z tego powinniśmy być dumni. I jeśli dajemy sobie z tym radę i spotykamy osoby, ja bardzo często tak mam, że spotykam się z osobami, albo z rodzicami, które mają na przykład dzieci z niepełnosprawnością, albo zdrowych, o, to jest ciekawsze, ze zdrowymi, rodzicami zdrowych dzieci i oni mówią, jakie to oni mają straszne problemy, jak im jest ciężko, gdzie jak ja zacznę sobie utożsamiać ich problemy z moimi, myślę sobie, matko kochana, jak dobrze, że ja mam tak niedobrze, że ja wiem, że ja mam dobrze. I być może jest to taki truizm, ale naprawdę okazuje się, że w myśl tego, jak inni ze zdrowymi dziećmi, nie mając różnego rodzaju niepełnosprawności w domu, sami będąc zdrowymi osobami, no jakby też nie widzą, że można się cieszyć z takich rzeczy, no bardziej prostych, takich po prostu wynikających z życia. Mój mąż codziennie rano wstaje i mówi, jak w cudownym nastroju wstałaś, chociaż my wszyscy jesteśmy niewyspani, tacy smutni, a on jest szczęśliwy, radosny, bo on potrafi docenić życie. Jak nam jest łatwiej, pokonując po prostu codzienne trudności, bo każdy z nas takie trudności ma. Ja jednak jestem zdania, że osoby z niepełnosprawnością to są, a szczególnie kobiety, to takie heroiczne jednak postacie w naszych życiach, bo takich osób spotykamy dużo, bo oni żyją za tak naprawdę wiele istnień. Z jednej strony dają przykład, z drugiej strony codziennie toczą walkę z różnymi takimi demonami właśnie, które albo mówią, że powinniśmy się właśnie utożsamiać z tą rzeczywistością, którą mamy, że się musimy godzić, że gdzieś zawsze będą marzenia, ojejku, a co by było, jakbym nie miała tej niepełnosprawności, jakbym dobrze widziała, jakbym dobrze chodziła, jakby mi coś tam w głowie się nie zmieniało i te myśli takie dziwne do głowy mi nie przychodziły. No, zawsze możemy sobie tak marzyć. Natomiast szczęście jest na wyciągnięcie ręki. To my je tworzymy. I choć być może jest to truizm, to jeśli tak sobie myślimy i tak do życia podchodzimy, no to zobaczcie, ile sukcesów mamy.
Nie koncentrujmy się na przeszkodach.
Prawda?
No chyba to jest podstawa, to znaczy no... Tak bardzo dobrze jest mieć dysfunkcję wzroku. Praca. Wszystkie panie pracują. Da się pogodzić rodzinę, dzieci, niepełnosprawnych,
takiej pracy,
małżonków, dzieci.
Studia w międzyczasie.
Studia w międzyczasie i rozwój osobisty, no i jeszcze zawodową pracę.
Tak. Skoro nie ma się czasu, to trzeba sobie wziąć dodatkowe zajęcie, wtedy czas się na pewno na coś znajdzie. Podobnie jest...
Po dyplomówce tak. Jest bardzo dobra, prawda?
Podobnie jest chyba z niepełnosprawnością. Myślę, że to kwestia organizacji, ale jeżeli człowiek ma jakieś marzenia, to będzie do nich dążył za wszelką cenę i w tym momencie ani niepełnosprawność, ani jakieś drobne przeszkody zewnętrzne nie przeszkodzą mu w tym, a jednak społeczeństwo też się zmienia. Ja w swoim życiu spotykam wiele takich pozytywnych sygnałów od różnych osób, które wzmacniają mnie na co dzień i w pracy, i w takim życiu codziennym, pokazują, że warto, tak, że warto jednak coś robić, warto wychodzić. W chwili obecnej chyba nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której nie pracuję, nie wychodzę, nie spotykam się z ludźmi, mm-hmm. nie rozmawiam z nimi. Dla mnie to oznaka tego, że się nie rozwijam i nie robię nic ze swoim życiem.
Proszenie o pomoc. Czy silne kobiety proszą o pomoc?
Tak. Bardzo często.
Ja myślę, że to właśnie ich siła też polega na tym, że one proszą o pomoc.
I że potrafią poprosić.
Dokładnie.
Proszenie o pomoc nie jest niczym złym, tak? Jeżeli ktoś nie wie, że potrzebuje pomocy, to nie jest w stanie mi jej udzielić. Jeżeli ja jasno to wyartykułuję, to też będzie w stanie przekonać się, poznać mnie lepiej, a jeżeli będzie tylko w stanie, to najczęściej pomóc.
Wiecie, to tak mówimy jako osoby dorosłe. Ja bardzo dużo pracuję z różnego rodzaju dziećmi też. I tak myślę sobie, że pierwszą rzeczą, którą uczymy dzieci z autyzmem, to jest właśnie proszenie o pomoc, jakakolwiek komunikacja.
U dzieci niepełnosprawnych ruchowo jest podobnie.
Prawda?
Tak?
No jeśli...
U dzieci
nie widzę. No więc zobaczcie, bo to jest takie uniwersalne, prawda, że jeśli... Czasami ja mogę nie wiedzieć, więc mogę porozmawiać z tym kimś, jakiej ewentualnie pomocy mogę potrzebować. Ale jeśli popatrzę tylko na człowieka, nie jestem tym człowiekiem, nie mam pojęcia, co do końca może czuć osoba z niepełnosprawnością, no tą, którą akurat posiada, aktualnie na stanie. I jeśli ona mi nie powie i nie poprosi o tą pomoc, to ja po prostu nie wiem. A mogę jej zaszkodzić, mogę ją obrazić tak naprawdę pewnego rodzaju formą pomocy, która no, mi będzie się wydawała taka oczywista, tak, prawda? Mhm. A tu okazuje się, że ta osoba poczuje się dotknięta, urażona. Tak, prośmy o pomoc.
Wszystkie panie, oprócz tego, że mają swoje rodziny i związane z tym kłopoty, że mają pracę i związane z tym sukcesy, to jeszcze działają społecznie. Czy to jest tak, że jak już człowiek nauczy się pokonywać te przeszkody, bariery, rozwiązywać problemy, głównie swoje, a może jak bardzo chce uciec od swoich, to... leczy swoją duszę, pomagając innym, albo skoro już nauczyłem się, czego mi potrzeba, to może podzielę się tą wiedzą z kimś innym.
Nie jest to norma, tak? Nie jest to norma. Ja w swoim życiu spotykam wiele osób niepełnosprawnych, ponieważ też z nimi pracuję na co dzień, tak, w pracy. Nie każda z nich później zaczyna pracować społecznie, ale jeżeli ktoś czuje, że ma taką potrzebę i że dzięki swojej postawie może komuś pomóc albo w jakiś sposób go wzmocnić, to myślę, że zawsze warto.
Pani Monika ze swojej pasji uczyniła zawód.
Tak. Ja właśnie wręcz odwrotnie. Jakby wyszłam właśnie z takiej kwestii pomocy. Bardzo potrzebowałam pomocy dla dzieci. Wiele lat spędziłam na to, żeby się nauczyć tego, w jaki sposób to robić. Chodziłam na szkolenia i tak dalej, i tak dalej. A teraz to jest moja praca. Jakby przez lata nauczyłam się, jak to robić, kiedy to robić i dlaczego to robić. A teraz tak, rzeczywiście, na początku praca społeczna była też takim wyjściem z domu, próbą jakiejś aktywizacji samego siebie, bo od czegoś trzeba zaczynać. Coś, co może być takie, no na tą chwilę mi się wydaje to najtrudniejsze, to takie zamknięcie się w sobie, zamknięcie w czterech ścianach. No, rozmowa tylko przez telefon to nie jest to samo, co spotkać się, prawda? Mm. Jakby zobaczyć też tego drugiego człowieka. I na tą chwilę tak, można powiedzieć, że to, co się uczyłam, to, co sama przeżywałam, moje doświadczenia osobiste, wynikające też z mojej niepełnosprawności, mają wpływ na to, czym się teraz zajmuję.
Pani Agnieszka postanowiła otworzyć się na lokalne środowisko. Nie śmieję się tutaj wcale. Działalność w dużej organizacji to jest jedna rzecz, a próbowanie zrobić coś dla środowiska wśród sąsiadów to jest całkiem coś innego i wymaga takiego bardzo osobistego kontaktu i też powiedzenia, oto ja jestem, taka jestem, zróbmy coś razem. Czy to łatwo przychodzi?
Ja myślę, że na pewnym etapie to już jest bardzo naturalne, bo skoro na co dzień pracuję z ludźmi i z ich problemami, z ich radościami, to dla mnie też jest czymś oczywistym, że w swojej społeczności lokalnej, w swoim miejscu zamieszkania, gdzie widzę jakieś nieświadomie poczynione przez decydentów błędy, że chcę zwyczajnie pomóc, wesprzeć, doradzić, nie jakoś złośliwie, tylko po to, żeby uświadomić, bo jednak czym jest niepełnosprawność? To jest stan umysłu. My mamy pewne ograniczenia, ale jesteśmy ich świadomi. Potrafimy sobie z nimi poradzić, nawet właśnie prosząc o pomoc. A działalność, no, na przykład w samorządzie, tak, to też jest pewien sposób otwarcie się, uświadomienie też innym osobom, większa też może możliwości przy organizowaniu czy przestrzeni miejskiej, czy jakiejś tam świadomości osób pełnosprawnych. Trochę taka misja, no nie oszukujmy się, takie niesienie kaganka oświaty jest czymś potrzebnym. Dla mnie praca zawodowa, która była też formą rehabilitacji zawodowej, gdzie tak naprawdę nauczyłam się wszystkiego, I w tym momencie, w jakim teraz jestem swojego życia, gdzie tak naprawdę jestem świadoma, pewna siebie, swoich ograniczeń, ale też i możliwości, myślę, że to pewna dojrzałość. No, tyle.
Nie wiem, czy też nie taka potrzeba społeczeństwa, dlatego że no, bardzo często słyszymy, że ktoś decyduje o naszych prawach, o naszych potrzebach, tak jakby bez nas. I w momencie, kiedy jesteśmy wśród tych ciał, które rzeczywiście mają wpływ na to, jak będzie funkcjonowało życie ludzkie na co dzień, które tworzą prawo, mamy szansę powiedzieć i pokazać też swoim życiem, albo wytłumaczyć, które prawo może działać, a które nie, bo będzie po prostu prawem martwym. Więc tak naprawdę to też jest też taka gotowość, taka powiedziałabym szersza, zdecydowanie bardziej odważna, bo to łatwo jest się spotkać jeden na jeden, a to jest jednak kwestia spotkania się z dużą ilością osób, uzasadniania swoich racji, racji, które dotyczą być może w tym momencie tylko jednej osoby, bo ty o tej osobie myślą.
Dzielenia się doświadczeniami, które mogą wpływać
dokładnie.
Gdzieś tam później na życie
ale
całego
ma to
społeczeństwa.
Wpływ, dokładnie, na życie całego społeczeństwa.
Czyli 100 lat temu ten dekret, który podpisał marszałek Piłsudski, który przyznał kobietom w Polsce prawo
bardzo
wyborcze.
Dobra decyzja.
Bardzo tak. W postulatach ciągle jest coś do zrobienia, ale to był naprawdę dobry początek. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi były dzisiaj panie Elżbieta Kujawa, dziękuję. Agnieszka Szóstko i Monika Korzuchowska-Dojlido.
Dziękuję.
Dziękuję.
I państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.